osoby obowiązkowe i pan burmistrza, pani skarbnik, panią naczelnik. Proszę Państwa, dzisiaj w porządku pracy komisji mamy trzy punkty. Pierwszy to opiniowanie materiałów sesyjnych. Drugi punkt sprawozdanie za 2017 roku realizacji uchwał dotyczących zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz punkt trzeci sprawy bieżące. Jeśli chodzi o materiał sesyjny, który został przygotowany na dzisiejszą sesję, mamy dwa projekty uchwał, jeden dotyczący zmian w budżecie miasta, wieloletnią prognozę finansową i jeszcze od jednych skierowany wcześniej do naszej komisji, ale pani biura rady prosiła, aby komisja za to zaopiniowała projekt nr 46 w sprawie udzielenia z budżetu miasta szeregu dotacji na dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej, żaluzji oraz wzmocnieniu i renowacji klatek schodowych w wieżach na tekstu kościoła rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa męczennika w Przelocie. Jeśli chodzi o projekt nr 44 w sprawie zmian w budżecie miasta Przelać na 2018 rok, pani skarbnik, dzisiaj otrzymaliśmy też autopoprawkę. Nie wszyscy zdążyli się z tą autopoprawką jeszcze zapoznać. Bardzo proszę
pani. To co ja będę wiedziała, to powiem, resztę ewentualnie pan burmistrz dopowie. Ja może całość, ja powiem, już nie powiem.
Dobrze, bardzo proszę, oddaję głos.
Ja zresztą mówiąc, to będę mówiła, że to dotyczy akurat autopoprawki. Jeżeli chodzi o budżet, prosimy o zwiększenie dochodów budżetowych w sumie o dochodów budżetowych bieżących w sumie o kwotę 3 170 154,54 zł. I na tą kwotę składają się 3 090 000, są to dochody podatkowe, 76 896, jest to zwiększenie subwencji oświatowej w związku już z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów i ustaleniem już tej ostatecznej kwoty dotacji oświatowej na rok 2018 oraz kwota 3258,54 zł. Jest to dotacja na realizowany program oświatowy MOCS-owski, program ELUSZ. To są dochody bieżące, czyli o tyle zwiększamy kwotę, natomiast prosimy o korektę dochodów majątkowych o kwotę w sumie 832 202 zł i to jest właśnie ta autopoprawka, czyli zmniejszenie dochodów majątkowych, a wynika to z konieczności skorygowania zadania, które będzie realizowane. Jest to zadanie dotyczące, no tak ogólnie mówiąc, rynek 22, ten czas no wszyscy wiedzą o co chodzi. Z racji tego, że trzeba wniosek złożyć, skorygować, dostosować nasze zapisy budżetowe do wniosku, który będzie składany, stąd zadanie, które było pierwotnie zapisane na rok tylko 2018, w tej chwili przesuwamy, rozdzielamy niejako na 2018-19, stąd korygujemy o tą właśnie kwotę, ten 832 202, i to jest właśnie, w tym jest własne 486 299 i dotacje 345 903. To są zmiany jeżeli w zakresie dochodów, natomiast jeżeli chodzi o wydatki, prosimy o zwiększenie wydatków bieżących i wydatków majątkowych w sumie o kwotę 3 204 766 43 i na te zwiększenia składają się. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, zwiększamy, prosimy o zwiększenie 40 tysięcy. Jest to kwota na budowę sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej na Szpitalnej. To będzie przekazane w formie dotacji do powiatu.
Tutaj powiat wystąpił do nas z wnioskiem, że owszem, chcą zrealizować jak najbardziej, no ale jak nie dołożymy połowy wartości tej inwestycji, no to tej inwestycji nie zrobi. No więc jak zwykle w takich sytuacjach staramy się wyjść naprzeciw i stąd zgodziliśmy się, żeby te 40 tysięcy dołożyć, bo wydaje się, że to ważne zadanie. Od wielu lat mieszkańcy na Szpitalnej apelują o to, żeby
ale tam... tu na wysokości Biedronki będzie?
Troszeczkę tak. Wcześniej. Mhm. Na tej, powiem, jakby to określić, tam kiosk tak
to jest. Wcześniej, tak?
Czyli to jest jeden wydatek majątkowy, a drugi wydatek majątkowy, jest to kwota 3 miliony złotych z tych z dodatkowych dochodów podatkowych, 3 miliony złotych z przeznaczeniem na remont stadionu CKS. To są wydatki majątkowe, natomiast jeżeli chodzi o wydatki, zwiększenie wydatków bieżących dotyczy 76 896, to jest zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty. Jest to z tej subwencji właśnie, która wpłynęła do naszego budżetu. Następnie kwota 37 880 i 43 grosze. Są to środki z przeznaczeniem na realizację programu Eluszek, tego co wspominałam, mówiąc o dochodach. I wydatki bieżące zwiększamy jeszcze, prosimy o zwiększenie o 50 tysięcy wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście. To są te wydatki, jeżeli chodzi o zwiększenia, natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych to jest to, co omawiałam przy okazji też dochodów, czyli zmniejszamy w tym roku tą kwotę, jeżeli chodzi o rynek 22, o te 832 202, no wiadomo, żeby budżet był jednakowy po drugiej stronie. I to są w zasadzie wszystkie zmiany, panie przewodniczący, o które prosimy, jeżeli coś...
Ja uzupełnię, mianowicie ta inwestycja dotycząca stadionu, myśmy się wstrzymywali w ubiegłym roku, żeby ją zapisywać, to czekając, jak się będzie kształtował nasz budżet, ale w tej chwili jest taka szansa, żeby to zadanie sfinansować. Projekt mamy już przygotowany w ubiegłym roku, bo do tego zadania się mocno przygotowywaliśmy i w ramach tego projektu, żeby Państwo wiedzieli, chcemy odnowić trybuny, siedziska, stworzyć tam tylko 1500 miejsc, bo tyle sądzę przez najbliższych wiele lat powinno wystarczyć. Będzie położona bieżnia lekkoatletyczna wokół stadionu, prawdopodobnie nawodnienie boiska, no i odnowienie całego tego obiektu trybuny, który no, w fatalnym stanie jest od wielu lat. Nie ma tam ogrzewania, jest niedocieplony, okna nieszczelne, no także że w zasadzie ten obiekt się nie nadaje do użytku już od wielu lat, mimo wszystko jest tam przez młodzież i klub zwłaszcza użytkowany. Także tutaj chcemy to wyremontować, tą trybunę nieco powiększyć, żeby było więcej szatni. No i chcemy do tego zadania jeszcze pozyskać środki zewnętrzne. Przygotowujemy się do tego, żeby przygotować odpowiedni program, który pozwoli nam pozyskać środki na termomodernizację i tego obiektu, jak również hali, bo traktujemy to jako łącznie jeden obiekt, czyli hala i ten obiekt na CKS-ie ma szansę pozyskać dofinansowania na termomodernizację, także w jakiejś perspektywie czasowej, może nawet jeszcze z końcem roku byśmy mieli wiadomość, czy jesteśmy w stanie również halę doprowadzić do takiego stanu, żeby była tak jak wszystko w Przelodzie, co teraz robimy, wizytówką naszego miasta, hala też oprócz stadionu była zrobiona w perspektywie jakiegoś tam niedalekiego czasu. Czyli cały ten teren parku Grabek aż przez boisko, bo ze sztuczną wieżą boisko CKS-u i wreszcie skończywszy na hali, byłby w ciągu tego niezbyt długiego czasu wyremontowany. No, jak nam to się udało, to wielkie zadanie byśmy realizowali, a ci radni, którzy za tym głosowali, będą tak jak ja chyba dumni z tego zadania.
Dziękuję bardzo. O głos prosi pani Rzechowczasz, proszę bardzo.
Na pewno ten stadion długo czekał na remont i uważał, że jest to dobry pomysł. Ja się zapytam, czy do zawodów lekkoatletycznych, czy będzie też do skoków dal przygotowane miejsce, czy
tak, będzie to na całość kobiety? Tak, a do skoków już jest. Nie, wszystkie te elementy lekkoatletyczne poza może obwodem, który jest do skoku, do biegu przez 3000 z przeszkodami. Do tego być może nie będzie, ale tak wszystkie elementy, które tam są, do rzutu pchnięcia kulą, do skoków dal. Także postaram się zachować maksymalnie wiele tych elementów, które są niezbędne, żeby to boisko można nazwać lekkoatletycznym. Nie będzie ono w 100%, nie, może takim obiektem lekkoatletycznym, bo aż takich potrzeb nie mamy, żeby to był taki obiekt, gdzie będą jakieś zawody klasy mistrzowskiej prowadzone, ale no, chcielibyśmy, żeby był na przyzwoitym poziomie. Także zobaczymy, co w tej kwocie jesteśmy w stanie zrealizować. No, według projektu na te podstawowe rzeczy nam powinno wystarczyć, ale jak potem przetarg okaże, no to zobaczymy.
Dziękuję.
Czy
Państwo mają pytanie? Proszę, Pan Pisarek.
A te przychody podatkowe ponad 3 miliony złotych, to proszę przybliżyć. Nie do końca zrozumiałem.
Mamy, jeżeli chodzi o wykonanie, mamy wyższe wykonanie, jeżeli ten o przychodach i stąd jest możliwość, żeby zwiększyć.
To będą przychody z jakiego tytułu? Podatku od nieruchomości, czy
nie, z podatku
PIT, czy...
Nie, od czynności cywilnoprawnych.
Czynności. To nie ma kwota, nie?
No, akurat pozwala nam na... Na pewno wykonanie już jest i to grubo i dlatego...
Dobrze byłoby pamiętać na tym boisku o skoczni do skoku łotyszce. W historii Czeladzi mieliśmy wielokrotnego wicemistrza Polski, tronującego w Czeladzi, więc można po kilkudziesięciu latach wrócić, byłoby próbować wrócić do tej tradycji. Waldemar Mucha nazywał się. Przed II wojną światową i po II wojnie światowej jako reprezentant klubów czeladzkich zdobywał wicemistrzostwo Polski. Piękna tradycja, zapomniana. A sprawa druga, to przejście światła będą, rozumiem, tak, na szpitalnej? Tak, światła? I mieszkańcy się tak domagają świateł, tak?
No, tak, to
są tam wypadki, czy co? Są kłopoty z przejściem przez jezdnię? Nie, pytam dlatego, ponieważ niebawem będziemy mieli konferencję dotyczącą smogu, a jednym z istotnych, a mało branych pod uwagę elementów dotyczących smogu są światła ruchu drogowego, które zatrzymują bardzo często niepotrzebnie, na przykład w nocy albo wtedy, kiedy nie ma ruchu, zatrzymują kierowców. I kierowcy stojąc emitują smog do atmosfery, więc dlatego pytam, czy musimy rzeczywiście, czy to na pewno jest takie niezbędne zadanie. Pomijam, że kosztuje 40 tysięcy złotych, bo ono pewnie kosztuje więcej, ale chodzi mi o to, czy to musi być po prostu. Ja jestem generalnie wrogiem świateł. Chyba, że no rzeczywiście jest to kwestia bezpieczeństwa, niemożności przejścia. No ale ulica Szpitalna, ja nie mieszkam w tym regionie Czeladzi i rzadko tam bywam. Znaczy nie tak rzadko, czasami przejeżdżam do Wojkowic albo gdzieś tam w te okolice. No to nie wydaje mi się, żeby ulica Szpitalna była ulicą tak bardzo, z tak dużym natężeniem ruchu, żeby wymagało to aż świateł ruchu drogowego.
Panie radnie, proszę postawić wniosek, żeby przegłosować, że nie dajmy pieniędzy i wtedy
powiem... Nie, ja panie burmistrzu, pan ma lepszą orientację, bo pan jest władzą wykonawczą. I to do pana trafiają te wnioski mieszkańców i tak dalej. Po prostu ja osobiście wypowiadam swoje zdanie na temat kolejnych świateł sygnalizacji świetlnej na Czeladzi.
No to ja też dodam tylko, że oprócz szpitalnej wnioski wpływają na Katowicką.
Na Katowickiej
też tutaj właściwie przy szkole, na Nowobogońskiej. Bardzo mocny wniosek jest w okolicach Parku Prochownia, gdzie w kilku miejscach. Natomiast tym miejscem, które najdłużej jest wnioskowane właśnie, to jest już ulica Szpitalna, ba nawet jeszcze chcieli Państwo, żeby jeszcze jednak gdzieś tam wcześniej przejście robić, no to nie było możliwe. No i skoro powiat się zdecydował na to, żeby to, te światła zrobić, a zapewne do niego też wpływały takie wnioski, no to wydaje mi się, że no powinniśmy w tym kierunku pójść, a ta ulica naprawdę jest niebezpieczna. No, aż się dziwię, że Pan Radny nie wie, jak po tej ulicy wiele aut jeździ, dojeżdża do obiektów tych, które są na Wojkowickiej. Czasami rzeczywiście jest nasilenia powrotu, że tak powiem, z pracy i tak dalej. No naprawdę, ta ulica jest niebezpieczna. Także moim zdaniem jest to słuszna decyzja i bardzo Państwa proszę o pokój.
Znaczy ja osobiście widziałam dwa wypadki, tylko tutaj naprzeciwko Biedronki, na wysokości Biedronki.
No bo tam przebiegają ludzie
wtedy. I osobiście widziałam. No, to po prostu naprawdę Dwa.
Co prawda planujemy tam rondo, które w taki sposób naturalny już też zwolni bieg samochodów i może by wtedy to nie było takiej potrzeby. Ale jak wiem, to przejście ma być takim przyciskowym, czyli
jak będzie potrzebne.
Także to nie takie przejście, które stale zmienia się systematycznie, tylko jak ktoś chce przejść.
Ja się nie dziwię, ludziom, że się domagają świata, ponieważ no, przykro to stwierdzić, ale u nas no, nie ma jeszcze takiej kultury, że jak się widzi kogoś, kto stoi, to się zatrzymuje. I faktycznie bardzo często ja dostałam, zresztą dojrzałam tam wiele lat do pracy stąd, i faktycznie ci ludzie tam stoją, ale jadą.
Tak się ludzie czasami
nie radzi zatrzymać.
Ale z drugiej strony, to nie, ja tę argumentację przyjmuję, ale wygłoszę uwagę ogólną dotyczącą ruchu drogowego w Polsce. Bardzo często, ja sam osobiście dużo jeżdżąc, mam sytuację taką, że droga jest pusta, jestem jedynym samochodem, który się zbliża do przejścia. Ja przejechał, po moim przejeździe droga jest całkowicie pusta, ale jednak ktoś naciska, dlatego, bo już jest naciśnięcie. I ja muszę wyhamować, muszę stanąć, muszę odczekać 3 minuty, spaliny idą w powietrze, ja tracę czas. Ten ktoś przechodzi, mógłby równie dobrze przejść dosłownie 10 sekund później po moim przejechaniu, gdyby nie było sygnalizacji świetlnej. To jest bardzo częste zjawisko. Mój dobry znajomy ostatnio w Warszawie dokładnie za to zapłacił mandat. No, bo przeszedł na czerwonym machabu. On chciał użyć właśnie. Przeszedł na takim czerwonym, ponieważ nie jechał. Dobra, no jeżeli musimy założyć kolejne światło, to zakładajmy, no tylko że...
Nie, to nie, my zakładamy, to powiat zakłada, a my tylko dokładamy do tego.
Są takie duże, to jest na Nowopogorskiej, tam przy Prychowni, już się ludzie po prostu domagają światem, że jak tam się zacznie ruch na tej Prochowni, to jest tam za zakrętu, jak wylatują, to jest, będzie mowa.
Ja będę osobiście składał wnioski do obiecałem zresztą do mieszkańców, że rzeczywiście jak do parku Prochownia teraz masę dzieci z tamtej strony Nowopogońskiej będzie chciało przejść, to się miejsce się bardzo niebezpieczne. I też tam bym był skłonny dołożyć Państwa oczywiście zgodzie nawet środki do tego, żeby tam też założyli, bo faktycznie to miejsce jest bardzo niebezpieczne.
A mam jeszcze pytanie, Panie Komuszku, jeśli chodzi o światła. Bo też tak, kilka lat temu też mieszkańcy wnioskowali o światła przy cmentarzu, zwłaszcza część osób starszych właśnie przechodzi na ulicy właśnie Nowopogońskiej, więc przed ulicą Monta jadąc w stronę Piasków, na tym przejściu właśnie osoby starsze wlejące się do cmentarza, ale też dzieci z osiedla właśnie domów tych jednorodzinnych, gdzie do szkoły przechodzą i też czy w poprzednim roku czy też takie wnioski może były, jeśli o to przejście o sygnalizację świetlną na ulicy Nowopogońskiej na wysokości cmentarza i czy w przyszłości zamierza Pan na tym terenie też do powiatu występować, bo Nowopogońską mamy ulicę powiatową.
NZBK kierował wnioski, bo rzeczywiście jak póki nie było parku Prochownia, to tam nie było takiego nacisku, on teraz się pojawił. Natomiast na Nowopogońskiej największy nacisk był właśnie na światła w tym rejonie. Zresztą rodzice ze szkoły numer 1 o to bardzo apelowali i wiem, że występowaliśmy jako NZBK występowało do powiatu, ale póki co była negatywna opinia. No wiadomo, powiat nie ma pieniędzy i prawdopodobnie nie są w stanie więcej jak jedno światło zrobić rocznie, także w tym roku cieszę się, że ta szpitalna jest, ale być może w przyszłym roku faktycznie na Katowickiej by się, na tej, na Nowopogońskiej by się przydały tu światła i na tam przy Prochowni. Także będziemy wspierali te działania i nawet w rozmowach indywidualnych no tutaj przekonywali powiat, żeby rozważył taką możliwość. A my byśmy zapewne pomogli też w realizacji tego zadania.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają jeszcze pytanie do Pana Burmistrza? Nie ma pytań. Mam pytanie, Panie Burmistrzu. Chciałbym wrócić do tych 3 milionów na stadion. Proszę powiedzieć, bo mamy jeszcze jeden obiekt przy stadionie, hotel. Czy ta inwestycja, którą Pan teraz będzie realizował, czy ona będzie też obejmowała ten obiekt, czy tylko i wyłącznie tą trybunę z szatniami? I jeśli nie, to jakie są plany na zagospodarowanie tego obiektu? Do niedawna urzędu miejskiego podczas remontu i jakie ewentualnie się
plany? Rzeczywiście chcielibyśmy, żeby ten obiekt jednak funkcjonował komercyjnie, czyli tu te głosy, które gdzieś tam się słyszy, żeby jednak to, co możliwe, to jednak wykorzystać komercyjnie. Tutaj akurat odpowiadamy na ten apel, bo chcielibyśmy ten obiekt sprzedać. Wydzieliliśmy działkę już w ubiegłym roku i prawdopodobnie gdyby nie fakt, że musieliby się przenieść, to być może to by się dokonało. Chcielibyśmy, aby obiekt hotelowy ktoś za własne pieniądze wyremontował i dalej go prowadził i to z takim jakby wskazaniem, no myślę, że racjonalnym wskazaniem, bo jednym takim hotelarzem już rozmawiałem, są tu strzelaci, który byłby skłonny tam hotel dalej prowadzić, żeby to był hotel, który spełniał takie zadanie, jak kiedyś, jak go budowali, spełniał. Czyli żeby był takim hotelem, który by przyjmował grupy sportowe, czyli nie był na najwyższym poziomie, tylko na takim średnim poziomie, żeby on obsługiwał sportowców, którzy tu mogą mieć zgrupowania, tu mogą przyjeżdżać na mecze. Tutaj bardzo często przyjeżdżały dziewczęta, panie grające w piłkę nożną, to było takie ulubione miejsce, jak rozgrywały mecze na Śląsku. Także ktoś podzielił moją wizję tego hotelu i ale będzie przetarg, nie wiem kto kupi, gwarancji na 100% nie mogę dać, że będzie miał ten charakter hotel, ale na pewno chcemy, żeby tam był dalej hotel, który będzie spełniał rolę tego miejsca, zatrzymać i żeby nie obciążał naszego miasta.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do...
A jeszcze tylko dodam, bo ktoś może zadać pytanie, czemu tego sami nie robimy, może szkoda, może coś, ale okazuje się, że według aktualnych przepisów ten obiekt nie spełnia absolutnie żadnej normy hotelowej. Faktycznie trzeba rozebrać niektóre ściany zewnętrzne, żeby go powiększyć, ponieważ przestrzeń korytarzowa jest zbyt wąska. Musi być dodatkowa klatka schodowa, także inwestycja dostosowania tego obiektu do dzisiejszych wymogów hotelowych jest dość spora. Dlatego nie próbujemy tego sami zrobić i prowadzić sami tego hotelu, bo nie mamy, szkoda na to środków naszych, bo i tak musielibyśmy komuś wydzierżawić, tak jak wydzierżawiony był przez 10 lat, ale jakiś z tej dzierżawy wielkich dochodów nie ma, także lepiej wydaje się, że jakby się znalazł kupiec, to żeby go sprzedać i ktoś za własne pieniądze go wyremontuje, no i będzie ciągnął z tego zyski, a my będziemy mieć hotel w mieście dodatkowy.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania projektu nr 44 za poprawką w sprawie zmian w budżecie miasta Szelec na 2018 rok. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy. Kto jest przeciw? Jedna osoba jest przeciw, wstrzymujących nie ma. Przyjęliśmy zmiany w budżecie miasta na 2018 rok. Kolejny projekt po tych zmianach to jest projekt nr 45 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Szelec na lata 2018-2030. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się?
Ja przeciw.
Pan jest przeciw. Jedna osoba jest przeciw, wstrzymujących nie ma. I mamy jeszcze projekt nr 46 w sprawie udzielenia dotacji dla parafii. Bardzo proszę panią skarbnik o kilka słów w tym temacie.
Tak jak Państwo mają uchwałę zgodnie z uchwałą w sprawie procedury udzielenia dotacji, przekazujemy kwotę 150 tysięcy dla parafii imienia Stanisława, czyli do tej czelackiej parafii. Wpłynął wniosek i to jest realizacja tego wniosku. Kwota jest w budżecie, stąd jest to tylko tak jakby no, zwieńczenie tej procedury, ponieważ środki w budżecie na tą dotację mamy. Wniosek już był w ubiegłym roku, chyba składany.
Jak pan powiedział, że mam taki fundusz, którego dofinansowujemy różne zadania związane z zabytkowymi obiektami. Do takich należy Kościół Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika i wniosek dotyczy wymiany na wieżach. Są takie żaluzje takie drewniane, zaczynają spadać i odrywać się i stwarzają zagrożenie, wręcz bezpieczeństwa, że komuś coś kiedy może się zdarzyć. No i jak Państwo pamiętają, w dwóch ostatnich latach dołożyliśmy do remontu parafii na Piaskach tego starego kościoła, który na wesoło już dochodzi, kończy się ten remont. No i w tym roku, właśnie pod koniec ubiegłego roku chyba wystąpił.
Państwo mają tam 14 września nawet 2017
roku. Do 15 września.
Więc ponieważ te środki mamy zabezpieczone, choćby właśnie z tego względu to wpisywaliśmy tą pozycję do budżetu. Nie, no więc tutaj chcielibyśmy się wywiązać również wobec tej najpiękniejszej naszej świątyni w mieście.
No i tak jest o 30% kosztów.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają pytanie do tego projektu? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania projektu nr 46. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów jest za. Materiał przygotowany na najbliższą sesję do Pana Burmistrza, do Pani Skarbnik. Nie mamy pytań, w takim razie przechodzimy do punktu drugiego. Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji uchwały dotyczącej zagospodarowania odpadami komunalnymi. Bardzo proszę, tu Pani Naczelnik będzie.
No właśnie nie wiem, czy finansowo, bardziej czy merytorycznie Państwo chcecie.
Proszę o kilka słów takiego wprowadzenia, a później tu koleżanki i koledzy, jak będą mieli pytania. To Państwo zadają, a jak nie, no to przejdziemy do kolejnego punktu. Bardzo proszę Pani Naczelnik.
Proszę Państwa, od połowy zeszłego roku mamy nową umowę z firmą odbierającą odpady. To jest firma, konsorcjum firm Alba Czeleś i Alba Chorzów. Umowa obowiązuje na 2,5 roku do końca grudnia 2019 roku. Te stawki jednostkowe z umowy są wyższe niż były w poprzedniej umowie, no ale tak to wygląda ogólnie w kraju, że stawki wzrosły nam w tej chwili. Za tonę odpadów zmieszanych płacimy 410 zł 40 groszy, za odpady segregowane 102 zł 60 groszy. Odpady zbieramy w podziale na zmieszane i selektywne, zgodnie z regulaminem, który obowiązuje na terenie miasta. Odbieramy biodegradowalne i zielone raz w tygodniu, raz na miesiąc, jeśli chodzi o selektywne. Na terenie miasta funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. On jest prowadzony przez przedsiębiorstwo Cortex. Po raz drugi przedsiębiorstwo również wygrało przetarg i w tej chwili umowa obowiązuje do końca grudnia bieżącego roku. Jeśli chodzi o ilość zebranych odpadów w 2017 roku, to z nieruchomości zamieszkałych odebrano
12736 ton odpadów komunalnych, z czego 9630 to odpady zmieszane i 3000, blisko 100 ton to odpady.
W ciągu roku 12 tysięcy ton, tak?
Tak, tak. Tak, z nieruchomości zamieszkałych w 2017. Nie odbieramy oczywiście odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. U nas ten system nie przewiduje odbioru od przedsiębiorców odpadów. Jeśli chodzi o finanse. Na koniec grudnia 2017 roku mamy zameldowanych na terenie miasta mieliśmy 30278 mieszkańców. Systemem było objętych 29052 osoby. To na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Koszty funkcjonowania na koniec roku. Kwota zadeklarowana, wynikająca z deklaracji na koniec grudnia 2017 roku, to 4 845 865 zł. Kwota pozyskana z opłat na koniec roku to 4 647 625 zł. Koszty odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych za 2017 rok to 3 133 268 zł i koszty dodatkowe funkcjonowania SZOP to 187 534 zł. Dodatkowe koszty ponoszone w ramach systemu to koszty obsługi administracyjnej systemu 305 997 zł. W tym mamy szkolenia 688 zł, opłaty pocztowe 11 117, koszty usuwania dzikich wysypisk, 21 dzikich wysypisk zostało usuniętych w ubiegłym roku, to 39 571 zł i pozostałe koszty funkcjonowania tego systemu, jak zakup koszy, zakup torebek na psie odchody, to 42 147 zł. Na koniec grudnia 2017 roku kwota zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 69 411 zł i dodatkowo odsetki 2378 zł. To myślę, że tyle z finansów.
Dziękuję bardzo. Pani Irena,
właśnie widzę od tych zadłużeń, rozumiem, że są to zadłużenia wyłącznie domów jednorodzinnych, bo jeżeli chodzi o takie zbiorowe, to opłaty spółdzielnia, to dosyć duża kwota, 70 tysięcy z zabudowy jednorodzinnej. I jeszcze zadam, właśnie tak mnie to troszkę zaskoczyło, że w 2017 roku było 9 odbiorców
podmioty, które są zarejestrowane w rejestrze działalności regulowanej.
Ale nie, w roku 2017 odpady z terenu gminy odbierane były przez.
Zgadza się. Tylko podmioty, które są zarejestrowane w rejestrze działalności regulowanej, mogą odbierać odpady z terenu gminy. Ale mogą odbierać je od przedsiębiorców, więc natomiast reszta na przykład od przedsiębiorców, ale musi być zarejestrowana w tym rejestrze.
A nie
tylko te podmioty mogą odbierać, ale od wszystkich.
Z przetargu tylko.
Od wszystkich, od nas albo.
Dziękuję bardzo.
Nie, no właśnie tak, dlatego tak obrony troszkę zapraszamy.
Kto z Państwa ma jeszcze pytania? Proszę Pan Wysalec.
Mnie troszeczkę niepokoi ta ilość. 12 tysięcy ton. Bo wyliczyłem sobie bardzo szybko, że wychodzi z tego, że 7-czeladzianin produkuje 365 kg śmieci rocznie. Tymczasem pytam, bo otworzyłem sobie Google, że statystyczny Polak produkuje rocznie 283 kg odpadów. To z tego wynika, że w Czeladzie jesteśmy o 30% lepsi niż reszta Polski, niż średnia Polski. A najwięcej według tutejszych danych produkuje się w zachodniopomorskim 337, w dolnośląskim 340, A za Świętokrzyskim tylko 166, no to mamy pierwsze miejsce, słuchajcie. Mamy pierwsze miejsce w Polsce. W tym przypadku chyba nie dobrze.
To jest takie manipulowanie danymi, bo jak pan mówi dolnośląskie, to tam wchodzą wsie, miasta i tak dalej. Trzeba miasto do miasta.
Mówimy o średnim. Średnio w Polsce jest 283.
Naszej czeladzkiej średniej, bo ją trzeba porównać do Sosnowca, do Będzina, do podobnego miasta. Jak się uśrednia na przykład polskie, no to wchodzą już wszystkie...
Średnia w Śląskim 332.
Proszę?
Średnia w Śląskim 332.
No, tak, to trafiają tam, gdzie powinny, a nie są na spalane, prawda? Samolatane, dokładnie.
Ale co w związku z tym pan radny sugeruje? Czy są jakieś nieprawidłowe dane?
Nie, no wiecie państwo, ja niczego na razie jeszcze nie sugeruję. Ja na razie podałem tylko dane statystyczne. Żebym mógł cokolwiek sugerować, to muszę się nad tym zastanowić. Nie zrobię tego w ciągu minuty, panie burmistrzu. Przed chwilą usłyszałem tę ilość. Błyskawicznie ją zweryfikowali i pod naradę i rozwagę państwa podaję informację, że jesteśmy w Czeladzi lepsi niż średnia śląska i średnia ogólnopolska. To tylko tyle. Na razie wniosków jeszcze z tego nie mam.
Mamy informacje na podstawie sprawozdań, które otrzymujemy od firm odbierających odpady. To są sprawozdania na razie cząstkowe. Do końca kwietnia będzie sprawozdanie roczne i ono będzie dostępne na naszym BIP-ie. Także...
A czy są w ogóle jakieś metody i możliwości, panie burmistrzu, żeby takie firmy, które zbierają od nas odpady, a potem nas informują o tym, ile tych odpadów jest, żebyśmy to weryfikowali? Bo w oczywistym interesie firmy, która ma płacone za kilogram odpadów, jest powiedzieć, że odebrała maksa jakiegoś nieprawdopodobnego, a w naszym interesie jest zweryfikować, czy ten maks rzeczywiście jest maksem, czy oni przypadkiem czegoś tutaj nie zawyżają. Pytam wprost, czy mamy możliwość weryfikacji ilości odbieranych z 13 kilogramów? Czy musimy opierać się na danych podawanych przez firmy odbierające śmieci?
A skąd mamy te dane?
Mamy taki program komputerowy.
Program komputerowy jest, który na bieżąco...
Mamy bezpośredni wgląd.
Na bieżąco informacje, tak. Czy tam gdzieś...
Ale to mamy informacje od nich, tak. Od tych, którzy odbierają, tak?
Od naszej, tak. Tym, którym płacimy, oczywiście.
Nie da się tego oszukać, tego systemu. Także jak pan słyszy jakieś
oszustwo, tych śmieci się produkuje, no bo jednak to widać, no tak jak ja w naszej wspólnocie, no to
jest... komputerowo ważony samochód, kiedy wyjeżdża, komputerowo ważony, kiedy przyjeżdża, to wszystko nagrywa się automatycznie, także to chyba, że ktoś by jeździł do innej gminy i z innej gminy nam przywoził, no nie sądzimy, żeby aż takie ktoś robił numery, to są firmy, które są na rynku od setek, może przez samą setę dziesiątek lat, i na takiej jednej wpadce mogliby sobie zepsuć opinię na całą Polskę, także ja nie podejrzewam, że ktoś nam podrzuca jakieś śmieci, natomiast cały ten proces ważenia i tak dalej, to jest wszystko monitorowane komputerowo i te informacje wpływają bezpośrednio do systemu, także tutaj żadnych przekrętów się nie da zrobić, a jak państwo kiedyś są zainteresowani, to firma to przedstawi wszystko, bo myśmy też takie lekkie wątpliwości mieli na początku, ale rozwiali nasze wątpliwości. Są chipy, które są w samochodach, są chipy, wydaje się, w tych też śmietnikach, w tych pojemnikach też. Także jest to naprawdę skomputeryzowany system, który daje duże, 90 parę procent gwarancji, że nikt nie może tam nic oszukiwać.
Panie burmistrzu, ja rozumiem zaufanie do tego, ale jest takie powiedzenie dla wiriaj, czyli ufaj, ale sprawdzę. Przed chwilą powiedziałem, teraz jeszcze wychodzi na to, że tak jak średnia ogólnopolska jest 280, a średnia śląska jest 330, to u nas jest 400. Więc po prostu mówię o statystyce, mówię o faktach.
Ale jeszcze raz mówię, że pan porównuje nas do miasta, a nie do średniej wojewódzkiej, gdzie jest połowa wsi, gdzie być może nikt w ogóle ma jeden pojemnik na cały miesiąc. Nie?
Dobrze, średnia.
Ale proszę bardzo, do Będzina porównać. Niech pan wejdzie tam na Będzin.
Ja nie mam danych z Będzina.
No to albo trzeba. Wtedy Arachla będzie bił, jak będzie Będzin miał połowę
mniej. Burmistrz nie przerywał, dobrze? Bardzo proszę pana, panie burmistrzu, o to, żeby pan właśnie swoimi słuchami,
ja mam zaufanie,
co dokonał porównania, jak to wygląda w Będzinie, w Sosnowcu i rzeczywiście o pana mogę o takie informacje prosić, bo tak jak pani nam przedstawiła informację, że w Czeladzi mamy 12 tysięcy, to z całą pewnością podobną informację ma Będzin, ma Sosnowiec, mają Wojkowice i tak dalej. I wtedy my sami się dowiemy, jak wyglądamy na tle tamtych miast. Natomiast ja od czasu do czasu podjąłbym próbę sprawdzenia tych firm. Naprawdę. No, nie wiem, jak to jest możliwe. No, mówisz, że u ciebie jest tych śmieci mnóstwo, prawda?
No,
może,
mnóstwo,
może, mnóstwo, może, mnóstwo, może, mnóstwo, może mnóstwo, na przykład mówić, że kiedyś w no nie wiem, no ja nie mam pomysłu. Widzę, że mamy olbrzymią ilość śmieci. 400 kg śmieci na osobę rocznie, to na rodzinę jest 1600 kg, czyli 1,5 tony rodzina. Ja jestem przekonany, że moja rodzina czteroosobowa nie wytwarza tak dużo śmieci. Ale może się mylę. Ja nie jestem dobrym przykładem, bo mieszkam w domu z własnym ogrodem i tak dalej, i tak dalej. Ale
świetny przykład pan daje właśnie, że właśnie pan tam siak, właśnie tak się robi, więc to się kompostuje, nie wyrzuca, a tutaj każdy trawnik skosi do worka i postawi go przed domem. No, więc to jest ta różnica z uśrednianiem miasto do terenów zielonych. No więc zawsze średnia wojewódzka, a już ogólnopolska będzie całkiem inna. Do Będzina i do Sosnowca, do Siemianowic, to nam może dać jakąś odpowiedź, no ale niezależnie od tego, ile tych ludzi wyrzucają, o tyle wyrzucają, tyle musimy wiedzieć.
Może przyzwonić do koleżanki w Sosnowcu czy w Będzinie, ile u nich jest śmieci, podzielimy to przez ilość mieszkańców i będziemy mieć średnią. Dowiemy się.
Proszę Paweł, jeżeli mogę, później Pani Renaud. Proszę, tylko Pani Naczelnik, jeżeli moglibyśmy poprosić porównanie ilości wywozu śmieci zmieszanych, segregowanych i kabaretowych w ostatnich, nie wiem, 3-4 latach, jeżeli chodzi o samą część, czy to jest tendencja spadkowa, rosnąca?
Nie, segregowanych jest rosnąca.
Segregować, czy jednak to jest na tym samym poziomie?
Na szczęście tak, tutaj my jesteśmy bardziej zadowoleni niż Alba, z którą od czasu do czasu z szefostwem się spotykamy, to oni nawet dość nas chwalą, że w Czeladzi nie jest taki najgorszy odsetek, ale mamy wielkie zadanie przed sobą i tutaj szykujemy się do różnej akcji promocyjnej, żeby poprawić te statystyki, ponieważ ustawa nakazuje nam, że tam do 2020 trzeba około 50% segregowanych śmieci, przy czym ceny będą drastycznie rosły. Także tutaj ciągle mamy wiele do zrobienia i ciągle jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek trochę nas pocieszają, że w Czeladzi nawet nie jest tak najgorzej. No najgorzej jest na osiedlowych
tak,
o ile prywatni, tak jak pan radny.
To jest takie bardzo anonimowe, w związku z tym ludzie po prostu nie przywiązują, przyczają, na kopać jeszcze bardziej, tak to jest.
Ale niestety dochodzi do porzucania, tutaj też trzeba powiedzieć, że ja się też spotykam, że mieszkania, domy jednorodzinne, czy właściciele domów jednorodzinnych porzucają się.
A jaki mamy?
Ale co to jest za to? No przecież każdy właśnie ma
ale
się spotykają, że podjeżdżają.
Chyba, że zmieszane rzucają.
Po 3 kwietnia na przykład są pootwierane czy na kościusze.
A już wszędzie są pootwierane.
Kiedyś chwaliłem twoje wspólnoty, to wszyscy sąsiedni ulicy mówili, wy macie porządek, bo podrzucacie do nas.
No.
Ale czy rzeczywiście tak jest, dlaczego ludzie podrzucają, to ja po prostu tego nie rozumiem, dlaczego jeszcze ktoś wyrzuca do
nas. Bo nikt tego tytułu nie płaci więcej. Pan płaci od
tego.
Tak,
nie na to sobie.
No ale to zawsze można zgłosić.
Zawsze można zgłosić.
No a tutaj prawie co jakiś czas dostajemy sygnał, że ktoś wybił już tam gdzieś na Bożechę, gdzieś tam ktoś wywozi. Dlaczego?
To jest niezrozumiałe, że znowu wracamy do zaświecania tych miejsc.
A my co wiosna, jak wiosna zaczyna się, to wszystko wychodzi. My kilkaset ton musimy wywieźć, specjalnie doładując, dodatkowe koszty ponosząc, żeby to wszystko załadować i to już w ubiegłym roku w określonych miejscach, gdzie zawsze się robiły dzikie wysypiska, postawiliśmy takie specjalne pojemniki. Już wywieziemy ten pojemnik, ale przynajmniej to jest tańsze niż zbieranie tego z ziemi i wywożenie. I tych pojemników kilka żeśmy wystawili, zwłaszcza Koda, bo tam się gromadziły takie różne wysypiska dzikie. No więc staram się sobie z tym poradzić, no ale tak Państwu też powiem, że bardzo jestem niezadowolony ciągle jestem z jakości
funkcjonowania tego całego systemu, zwłaszcza administratorzy w spółdzielniach nie dbają o porządek w tych boksach śmietnikowych, ciągle jest bałagan. Ludzie jakoś na początku się przyzwyczajają, jakoś wydawało się, że trzymają terminu wytworzenia tych wielkogabaletowych, a dzisiaj każdy, kiedy mu przeszkadza, wyrzuci, potem te meble leżą czasami tygodniami pod tymi śmietnikami. Jedni znowu te meble rozczaskują i potem palą. No jest tym problem, no ale to jest edukacja. Edukacja.
No, nigdy spółdzielnia mieszkaniowa próbowała zrobić porządek, żeby pozamykać te śmietniki, no ale ona
zamknięte
były. Ja nie wiem, czy u nas na osiedlu był tydzień, bo z kolei ci szperacze.
No właśnie.
To oni psują regularnie te zamki i po prostu oni też wywalają masę rzeczy z tych pojemników, jak tam szukają. I to jest takie trudne. Ja jeszcze chciałam, już jestem przy głosie, bo chyba na ostatniej komisji rozwoju żeśmy poruszali ten temat. Ja między innymi poruszałam temat kolorów śmietników, ale właśnie przygotowując się dzisiaj do komisji, doczytałam, że albo ma do końca, do czerwca 2022 roku termin wymiany tych pojemników na odpowiednią kolorystykę. Także
mamy kolorystykę, mamy zgodną.
Nie,
ale tam
nie,
jest
brązowe. Nie ma
brązowych. Brązowego nie ma, jeszcze ale to jest metalką.
Aha, nie będzie.
Ale no, u nas nie ma tej kolorystyki. Na tą chwilę bynajmniej u mnie na osiedlu. Bo są tylko żółte, zielone i tak poopisywane.
Siebie
takie
nie ma. Czarne.
Nie ma. No i te czarne są nie ma, są tylko zielone, bo nawet specjalnie patrzyłam, ale w związku z tym doczytałam, że to jest termin do 2022 roku, w związku z tym myślę, że sukcesywnie to będą wymieniać.
No my teraz też na ostatniej komisji mówiliśmy o tych butelkach i tak dalej. No i ja rozmawiałem z szefem Alby i sugerowałem mu i powiedział, obiecał mi, że pilotażowo wprowadzi jakąś grupę takich pojemników, gdzie będzie można bezdotykowo, czyli albo z otworami, albo z naciskiem, także jakąś tam...
No na ten metal dobrze by było z tymi otworami, bo naprawdę, no jest to problem, żeby butelkę wrzucić, to po prostu trzeba dźwigać to.
No tak, ale to takie... no mówią, że nie wszystkim się te butelki chce wyciągać i wkładać pojedynczo, nie? Że to też jest problem, że woli wrzucić w takim razie do całego pojemnika.
Nie,
tak,
no jak była dziura, to jest łatwiej wrzucić.
Ale nie,
jak się
cały
siatkę, to może to też o tyle nie raz.
Także już różne, oni też mają przećwiczone różne...
No to oni na pewno wiedzą, co
wszystko ma swoje plusy i minusy. No więc, ale mówili, że pilotażowo puszczą nam jakąś, jakby to się sprawdzało u nas, no to wtedy by systematycznie wymieniali, bo ja zgłaszałem ten problem właśnie w tym Albie. No najbardziej by mi odpadało to, żeby były te takie, że nogą się naciska i się klapa podnosi. No, koszt wymiany, jak to liczyliśmy, spowodowałby, że musielibyśmy podnieść cenę śmieci, no a na tego na to się nie chcemy decydować, no więc musimy jakoś tam pomalutku systematycznie wyjść.
No może sukcesywnie tam co jakiś czas jakiś tam... No.
Ale w każdym razie tak przy okazji Państwu powiem, że ta kwota, którą swego czasu przyjęliśmy płatności, utrafiliśmy, można powiedzieć, w sedno. Ona wtedy była taką trochę szokową w tamtym momencie i gdzieś tam nam na początku zostawało troszkę środków, ale za to teraz przez te 2,5 roku raczej możemy zagwarantować, że znowu nie zdrożeje, bo te oszczędności, które mamy w tym roku, pokryją nam to ten minus lekki, który powstanie w tym roku i można powiedzieć, że przez 5-6 lat nie podniesiemy cen śmieci. No to będzie, uważam, sukces przy, jak Państwo sami stwierdzacie, rosnącej niestety ilości tych śmieci, bo że tak jest, to ja nie wiem, jak Pan Radny u siebie nie widzi, ale ja u siebie widzę. No, każde opakowanie, które przynosimy, jest pięknie, tekturowe, twarde. Przyjdzie paczka z internetu opakowana, 10 opakowań i wszystko wyrzucone. Ludzie dzisiaj meble wymieniają co chwilę, wszystko wyrzucają. Kiedyś te meble stały po 20-30 lat, nikt nie wymieniał. Dzisiaj wymieniana jest bez przerwy. No i niestety ilość tych śmieci dramatycznie rośnie u nas, taka jest prawda. Ja to zresztą widzę, bo sam wyrzucam śmieci osobiście, to widzę po śmietnikach, które błyskawicznie się zapełniają.
No i ile tych śmieci takich wielkogabarytowych leży bez przerwy.
Może otworzymy jakieś skupy, panie burmistrze? Może otworzymy jakieś skupy?
Czego?
Nie wiem, papieru, butelek. To powinno być rozwiązaniem na ten kłopot, prawda?
Szklane butelki. Gdzieś o tym też czytałem, że gdzieś zaczynają to robić. I skupy tych butelek plastikowych i papieru może, no ale ktoś się musi, gmina się nie może tym zajmować. To musi się ktoś zająć,
zewnątrz.
Kto by chciał widzieć w tym jakiś interes.
No właśnie, ale to na przykład w Czechach do dzisiaj to funkcjonuje, że w dużych sklepach można sprzedać każdą butelkę.
No właśnie.
Każdy słoik po prostu można za niewielkie pieniądze, tam faktycznie są to groszowe sprawy, ale można sprzedać.
Na świecie też można zarabiać.
Oczywiście i po prostu można w takich Czechach i to zresztą to funkcjonuje od zarania dziejów.
W siedmiężnych socjalistycznych czasach to mleko nosili, butelki tak, były wymienne i tego szło mniej, a teraz wszystko jest...
No niby ta segregacja jest gdzieś tam później, po drodze, no ale w ten sposób by się no, faktycznie dużo uniknęło tej pracy.
Czy państwo mają jeszcze pytania odnośnie odpadów? Nie ma. Ja w takim razie mam pytanie do pani, do państwa. Proszę powiedzieć, bo jeśli chodzi o te worki, które są w przypadku remontów mieszkań, jest, tam przepada jeden worek na mieszkanie. Czy jest taka możliwość, żeby, wiadomo, że nie remontują przecież wszyscy, bo nie wiem jaka to jest skala miasta, ale mieszkańcy też w ten sposób ratują się, że gdzieś ten kolejny worek, jak już jest jeden pełny i potrzeba tego drugiego worka, to gdzieś na sąsiada czy na innego członka rodziny taki worek zamawiają. Czy jest taka możliwość właśnie, aby taki dodatkowy worek przy tym remoncie, żeby nie trzeba było, tam jest bodajże kwota 160 chyba złotych za ten worek.
W regulaminie jest to limitowane.
Limitowana jest, tak? Bo kiedyś też na ten temat właśnie rozmawialiśmy, bo to są nie wiem jaka to jest właśnie rocznie skala, tak czy inaczej, skoro się ten worek należy mieszkańcom, a w ten sposób pomagają sobie, czy po prostu takiego prostszego rozwiązania.
Tak, tak jest prawda, że na sąsiada
sąsiad nie może w tym samym roku remontować, tak, ale tu w taki sposób uproszczenie.
Tak płacimy od ilości odebranych, prawda, więc rozliczamy się od faktycznie odebranych.
Także będą dwa rożki, tak trzeba
to i tak płacić. No płacimy więcej, oczywiście.
Tak, nie, ja to mówię o strony mieszkańca, bo remontuje, należy mu się ten jeden worek i brakuje tam jeszcze pół worka, potrzebuje, żeby uzupełnić i wtedy na przykład ten drugi worek zamawia sąsiad, czy
w ten sposób. Mogą sobie uzgodnić sami.
Dobrze, bo takie pytanie też właśnie miałem od mieszkańców, stąd moje pytanie.
Ja dzisiaj rano z ubolewaniem wystawiłem półtora worka. Drugi był niepełny, nie wiem, czy to sumienie.
Że nie dopełniłeś?
Że nie dopełniłeś, pół worka nie wykorzystałem. Z ciekawości państwu powiem, że znalazłem teraz w międzyczasie w internecie informację, ale z roku 2010, więc...
O, no to tak.
Że w roku 2010 348 kg.
No to teraz
jest bardzo możliwe, że
Sosnowiec
jest
Sosnowiec, tak?
W Sosnowcu w roku 2010 ilość śmieci na głowę 348 kg. Więc my dzisiaj 400, a 8 lat później, więc prawdopodobnie Sosnowiec nas tutaj pokonuje.
No widzisz,
i w tym kontekście uwaga pana burmistrza co do siedli, bo wiadomo, że statystycznie można się utopić w łyżce wody. No dobrze.
Ale też tam takie informacje, że ludzie oddają coraz więcej.
Nie pamiętam ile w 2010
u nas było. Sprawdźmy.
Na pewno z 8 tysięcy było, jak teraz 12, na pewno z 8 tysięcy.
Sprawdzimy panu to.
Bo to można sprawdzić. Sprawdzimy
oczywiście.
Nie, ale proszę państwa, naprawdę, to jestem przekonany, że są mniej więcej porównywalne.
To znaczy, no nikt więcej śmieci nie zbiera, aniżeli...
Przecież nie przybierali pod babci z Kieleckiego.
I zresztą nie wiadomo, czy to jest budujące, czy nie, bo jak więcej śmieci, no to z góry wiadomo, że się nie spala tych śmieci, tylko faktycznie się nie
pomagają.
Nie wiadomo,
śmieci są pochodną konsumpcji.
Społeczeństwo jest bogatsze, jeżeli jest
korupcja. Jak się zaczęło spalać już śmieci, to zaczęli domniemać, czy palą.
No właśnie.
Palą.
Także nie wiadomo jak.
Ja dziękuję pani naczelnik za przygotowany materiał. Myślę, że wszystkie dane, które chcieliśmy otrzymać w materiale, znalazły się. Natomiast o te pytania, które pytali koleżanki, bardzo proszę o uzupełnienie. A my przechodzimy w tej chwili do punktu trzeciego, sprawy bieżące. W sprawach bieżących do pana burmistrza państwo mają pytania. Proszę, pan Waldemar.
Panie burmistrzu, pan Grabek, czy wszystko wykonywane jest zgodnie z planem, nie ma jakichś kłopotów terminowych, technicznych?
Wręcz nie, pogoda poza krótkimi terminami bardzo nam sprzyja, także że na razie wszystko jest według harmonogramu, nawet lekko jesteśmy do przodu. Także do września termin jest wykonania, myślę, że nie jest zagrożony. Chyba że powiększymy zakres prac, a do tego się przymierzamy, żeby również zrobić wszystkie alejki w tym roku, bo ten projekt obejmuje, jak już Państwu tak jak mówiłem, obejmuje tylko alejki wokół tego zalewu. Natomiast my mamy ambicje, żeby alejki w komplecie w 100% zrobić. I mało tego, jeszcze na następnej sesji może Państwu zaproponuję również, żebyśmy sfinansowali remont widowni amfiteatru. Na razie badamy to, jakie są możliwości finansowe, jaki koszt tego byłby. Nie, także, no bo...
Ale to trzeba skorupować w kamerach, żeby
po tym roku nicze razie przenosimy na CKS czeraz. Gdybyśmy odłożyli remont amfiteatru na przyszły rok, to znowu kolejny rok byśmy musieli tam gdzieś ominąć grabek. No więc zobaczymy, jak tutaj wszystko zbilansujemy się i to być może jeszcze byśmy zrobili ten amfiteatr. Mówię o części widowni, bo sam ten budyneczek i tak dalej, też kiedyś może zaproponujemy troszeczkę poszerzenie jego funkcji, żeby tam były szatnie dla artystów i tak dalej, troszeczkę większe, ale to byśmy sobie zostawili, bo to może poczekać. Natomiast widownia no straszy przy tam całym ładnym parku, pięknie oświetlonym.
No dobrze by było kompleksowo to zrobić, żeby
musimy tak zrobić, żeby ten efekt był, żeby całościowo park pięknie. Ale na następnej sesji do tego przymierzymy się i Państwu przedstawimy propozycję.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań. W takim razie dziękuję Państwu bardzo. Przepraszam,
bo Pan powiedział, że są sprawy bieżące do burmistrza.
Nie ma.
Burmistrza nie ma. Mam sprawy bieżące, ale nie do burmistrza.
Aha. Nie, bo jesteśmy w sprawach bieżących, a...
Zadał się takie pytanie, tak to zrozumiałem.
W sprawach bieżących poruszamy wszystkie tematy, także bardzo proszę, panie radny. Jesteśmy dalej w punkcie trzecim.
Podczas tej kadencji Rady Miasta nie uczestniczyłem we wszystkich komisjach. A nie przypominam sobie komisji, w której byśmy analizowali tak głębiej te inwestycje, które w tym roku będą miały miejsce pod kątem finansów i perspektyw finansowych miasta. Mam na myśli inwestycje dotyczące cechowni, kamienicy na rynku, warsztatów elektrycznych i tak dalej, czyli te wielkie inwestycje, które w tym roku ruszyły już. Jeżeli albo są dwie możliwości, albo nie uczestniczyłem w komisji finansów, w której to omawiano, albo takich omówień nie było w ogóle. W związku z czym zadaję pytanie, czy były i czy...
Proszę pana, jeśli chodzi o plan pracy, który przyjęliśmy i go pan przyjmował, a jeśli pan nie był na tym, no to on obowiązuje, to został, on obowiązuje i został na sesji przyjęty, no to nic się nie zmieniło, bo jeśli chodzi o sam plan pracy i wszystkie zmiany, plan pracy komisji, wszystkie zmiany, które chcemy wprowadzić do tego planu, one są przyjmowane przez, na sesji przez Radę Miejską i kolejnych takich punktów my nie mamy możliwości, abyśmy sobie sami wprowadzali na komisji. Także jeśli chciałby pan jakiś punkt dodać do planu pracy...
Nie rozumiem, panie przewodniczący, ja zadałem pytanie, czy myśmy na komisjach w ciągu tej kadencji, na którejś komisji, bo być może nie byłem na niej,
proszę,
omawiali tę kwestię dotyczącą...
Proszę pana, ja jeszcze raz panu odpowiem w ten sposób. Plan pracy, który przyjęliśmy, i on jest ogólnodostępny, nawet jeśli pan nie był na
tej sesji, gdzie go przyjmowaliśmy, to plan pracy jest ogólnodostępny, ale się nic nie zmieni. Także proszę sobie zerknąć w tym planie pracy po to, po co pan pyta, czy znajduje się w tym planie, czy
nie. Panie przewodniczący pamięci, tak istotna finansowo dla miasta sprawa, jak wydanie kilkudziesięciu milionów złotych z perspektywą wydawania kolejnych milionów złotych przez kolejne lata, była omawiana czy nie była omawiana? Pamiętam o coś takiego, czy nie pamiętam?
Proszę pana, jeszcze raz panu odpowiadam. Na każdej komisji tu radni mają pytania odnośnie inwestycji i tych działań właśnie. W tym punkcie trzecim, który mamy punkt bieżący, z reguły jest punktem trzecim i o wszystko to, co się dzieje w mieście i te zadania, które są zmieniamy w budżecie miasta i przesuwamy środki na daną inwestycję, na każdej takiej komisji, które te zmiany są dokonywane na bieżącej sesji jest pan burmistrz i o tych inwestycjach rozmawiamy. Także one albo są w tym punkcie, gdzie mamy zmiany w budżecie miasta i jest jakaś nowa inwestycja i na to są środki, to omawiamy. A jeśli mamy jakieś pytania, to mamy możliwość zadawania w każdej chwili na komisji.
Panie przewodniczący, dodam tylko, że przyjmowaliśmy plan budżetu miasta, kiedy każdy miał prawo zadać pytanie takie, jakie pasowało mu. Pan radny był na tych sesjach i na komisjach, pamiętam, nie wiem, pewno się rozmawiał, ale nie zadawał takiego pytania, a tam w budżecie mamy zapisany między innymi ten punkt, także nie wiem, do kogo pretensje pan radny ma.
Ja nie mam jeszcze żadnych pretensji, być może do nich dopiero przejdę. Ja po prostu pytam, ponieważ nie we wszystkich komisjach uczestniczyłem, czy była komisja poświęcona w sposób szczególny temu bardzo ważkiemu wydatkowi. To jest Komisja Finansów, przypomnę jej nazwę, w związku z czym analizuje nie tylko kwestię sprzedaży działek za 3000 zł, czy śmieci za łącznie 5 milionów złotych, analizuje także, powinna analizować wszystkie wydatki, a tak wielkie wydatki, jakie planujemy w tym roku, powinna analizować w sposób szczególny. W związku z czym miałem cichą nadzieję, że jednak taka dyskusja się odbyła i po prostu chciałem prosić o protokół z takiej dyskusji, bo zakładałem, że taka dyskusja miała miejsce podczas jednej z moich nieobecności, których niestety kilka podczas tej kadencji złapałem. Z odpowiedzi pańskiej dość takiej długiej, ja przecież prosiłem o coś tak lub nie, czy pan pamięta, czy pan nie pamięta. Więc jeżeli wnoszę, że nie było takiej dyskusji.
Tak naprawdę. Proszę pana, no to byśmy chyba już posunąłby się pan bardzo daleko. Ja miałbym odpowiadać panu na pytanie tak, jakby pan pytał. Jeśli pan chce uzyskać odpowiedzi, jakie pan oczekuje, no to po co pan zadaje pytanie? Ja odpowiadam. Tak jak ja sobie życzę, no to proszę pana, no to nie może pan zadawać pytania i oczekiwać odpowiedzi ode mnie takiej, jakiej sobie pan życzy, no to absolutnie.
Nie, no ja oczekiwałem odpowiedzi tak, panu, nie, proste, nie pamiętam, czy o tym mówiliśmy, pamiętam,
ja panu,
mówiliśmy,
ja panu, no,
to
ja panu,
wszystko. Proszę pana, panie przewodniczący, mogę, ja zadaję...
Jest okrutne, panie burmistrzu, jest pewna procedura i ja panu odpowiadam o procedurze, jak to wygląda, że nie możemy sobie do planu pracy w tej chwili wprowadzić punktu, który sobie życzymy.
Ja nie o to pytam w ogóle. No. Ja pytam o to, czy na przykład dwa lata temu, czy półtora
roku. Ale też radzi do pracy
komisji. Że nie, koniec.
Do planu pracy komisji.
No oczywiście, że też o tym mówię, Irena.
Ale ja
pytam, czy była taka dyskusja.
Ja wiem, że była dyskusja na temat zamkniętej elektrowni, po zamknięciu inwestycji. Były, tak, ale po prostu...
Ja liczyłem na to, że była taka dyskusja i że nie uczestniczyłem w niej. Chciałem rzucić jedną
pokusę. A jeżeli nie było, to proszę mieć pretensje do siebie.
No nie tylko do siebie, do wszystkich.
No ale do siebie głównie.
Do siebie również. No. Do siebie również, że nie podjęłem tego tematu. Dlatego mówię, że państwo, to jest właśnie zadanie Komisji Finansów, żeby analizować pieniądze wydawane przez miasto. Tej decyzji o tym, że robimy ten nieprawdopodobny remont z udziałem środków unijnych, to prawda, ale on i to niezależnie od tych środków unijnych bardzo mocno obciąży nasz budżet, to jest decyzją niezwykle ważną finansową, za którą kiedyś będziemy być może odpowiadać przed naszymi potomkami. I takie rzeczy powinniśmy, panie przewodniczący, tutaj analizować.
Proszę pana,
nie tylko z inicjatywy radnego, ale także z inicjatywy pańskiej, z inicjatywy burmistrza.
Dalej nie wiem, do czego pan zmierza, panie
premierze.
Jest
też nie wiem.
Ja
mamy raz w roku każda...
Przepraszam, powiem do czego zmierzam. Jeszcze raz mówię. Miałem nadzieję na to, że ten temat był bardziej niż ogólnie analizowany podczas komisji i że mnie po prostu wtedy nie było.
Proszę pana, konkretny temat.
Ten konkretny temat cechowni. Dokładnie o tym chodzi. Cechowni tych drugich inwestycji. Jeżeli tego nie było, no to przyjmuję to także z pokorą wobec siebie samego, że tego tematu nie wywołałem. Ale po prostu liczyłem na to, że jednak temat był analizowany. A przy okazji, żeby było wiadomo, o co mi chodzi, zwracam uwagę, że od tego jest Komisja Finansów. Od tego jest tutaj kilkoro radnych, żeby tak ważkie rzeczy analizować głęboko. I jeżeli takiej analizy brakło z różnych przyczyn, także przeze mnie.
A w jaki sposób możemy to zanalizować w tej formie, o której pan mówi? Czy
a panie przewodniczący, czy pan wie mniej więcej, orientuje się, jakie koszty roczne utrzymania obiektu cechownia wygeneruje ten remont? Tak plus minus.
No pan tu jest świetny przecież z matematyki, no to pan to wszystko przecież policzy, prawda?
A to nie o to chodzi, czy ja policzę, czy jestem świetny. Chodzi o to, jakie będzie obciążenie
za ciszy. Pan specjalistów, to nie jest wyciągnięte z biurka,
ale
nie wiadomo,
z tego sposób, tak, to chodzi o koszt utrzymania później.
Tak.
No, ale to jest inwestycja, która będzie w mieście. No, teraz mamy to, co się ma do zawalczenia.
Ja, proszę państwa, tu nikogo... Proszę państwa, bo nie wiem, pan nie był na komisji i pan ma oczekiwania, żebyśmy my jeszcze wyczytali w myślach, co mam, o co mamy zapytać, a pan łaskawie na komisję przyjdzie, albo nie interesuje mnie, z jakich przyczyny pan na komisji nie był, to jest pana sprawa. Tematy, które tu omawiamy, kończymy je wyczerpująco i dany temat drążymy do tego momentu, aż pytanie nie będzie. Nie zdarzyło się jeszcze w ten sposób, że przerwaliśmy komisję, że nie mieliśmy czasu. Nie wiem, czy w tej kadencji, nie pamiętam, czy w tej kadencji była taka sytuacja, że była jeden raz, że przerwaliśmy komisję, posiedzenie komisji i wznowiliśmy ją po jakimś czasie. Natomiast nie było takiej możliwości, że zamknęliśmy komisję, a ktoś miał jeszcze jakieś pytania, czy pracownik był potrzebny, czy naczelnik, kierownik, aby uzupełnić tu wypowiedzi jeszcze. Takiej sytuacji nie mieliśmy. Może pan pytać dowoli, ile tylko wyłącznie sobie pan życzy. Także oddaję w tej chwili panu głos, proszę o pytania. Natomiast jeśli chodzi o porządek pracy komisji, plan pracy komisji przyjmuje Rada Miejska na sesji. Nie mamy możliwości zmienienia tego planu pracy sami sobie. Także tak to wygląda. Takie jest prawo. Może nam się to podobać, czy też nie, ale taki stan faktyczny mamy i musimy go przestrzegać. Bardzo proszę, oddaję panu głos.
Ale ja tego, o czym pan teraz długo mówił, w ogóle nie kwestionuję. Tak jak mogę powiedzieć. Ja po prostu zadałem pytanie, czy ten temat był kiedykolwiek głębiej analizowany, to wszystko. Liczyłem na to, że był, tylko że wtedy mnie nie było i dlatego chciałem prosić o protokół z takiejże komisji, podczas której to było omawiane. Z pańskiej odpowiedzi, z tej całej zawiłości tej rozmowy wynika, że ten temat nie był tak naprawdę szczegółowo analizowany. Że nie analizowaliśmy, że my jako radni, którzy siedzą w Komisji Finansów, nie przeprowadzili wspólnie z burmistrzem w oparciu o informacje, które przekaże, analizy finansowej tego problemu. Oczywistym jest, panie Waldemarze, że my nie jesteśmy fachowcami od spraw inwestycyjnych, od kwestii kosztów i wielu innych rzeczy. Oczywistym. Niemniej jednak, biorąc się w mieście za tak przepotężną inwestycję, która siłą rzeczy będzie potem generowała problemy finansowe później, powinniśmy to byli przewidzieć. Powinniśmy to byli przynajmniej przedyskutować przed podjęciem takiej decyzji. Dlatego pytam, czy było na tej komisji rozmowa, czy nie było.
Ale oczywiście się z tym, że burmistrz tłumaczył, że na pewno część będzie tam komercyjna, żeby po prostu była możliwość, żeby koszt utrzymania
czyli uzyskałem odpowiedź na pytanie, czy była dyskusja.
Ale
panie, no dziwi mnie w ogóle pytanie, że pan pyta, o czym rozmawialiśmy na komisji. Nie przychodząc na komisję, proszę pana, jest protokół, z którym może się pan zapoznać. No i tyle, a to nie jest chyba miejsce i czas w tej chwili, żebyśmy rozmawiali o tym, żeby pan tu odpytywał każdego, o czym rozmawialiśmy na danej komisji.
Nie każdego, tylko przewodniczącego.
No proszę pana, nie jesteśmy w szkole, nie jesteśmy w szkole, żeby pan odpytywał.
Przewodniczącego udzielić głosu, zorganizować zgodny z przyjętym porządkiem obrad, prowadzić obrady, przyjąć plan, to jest rola przewodniczącego.
Nie jesteśmy w szkole, żeby tu nas pana odpytywała. Jeśli chodzi o szkołę, no to szkoła akurat odpytuje i nas.
Jak krótkie
pytanie, proszę pana
Ale czy ma pan pomysł jakiś na ten punkt? Bo ja nie słyszałem takiego pomysłu do tej pory, a uważam, że
podejmowanie pomysłu jest pomysłem na ten punkt. Tak. Ale teraz jest już po wtokach.
No jest właśnie o to chodzi.
Ale właśnie dlatego, że nie było...
Docenia się osoby, które potrafią podjąć to ryzyko, prawda? Bo bez ryzyka nie ma, nie zbudujemy nic. Ja tutaj z pełnym szacunkiem, ale... ktoś, kto podejmuje takie ryzyko, nie robi tego tylko i wyłącznie własnym, tylko w interesie całej czeladzi, bo nikt do tej pory nie złożył żadnej konkretnej propozycji w zakresie cechowni i wielu innych rzeczy. Także wydaje mi się, że warto by było uszanować to ryzyko, które podejmuje zarząd miasta, burmistrz, osoby, które to szykują, bo biorą też również za to odpowiedzialność.
Panie Przewodniczący, Panie Radny, bo Irenka już jest długo radną, nie wiem czy wtedy była, jak przejmowaliśmy halę Mosfilu od kopalni. Identyczna dyskusja była, tacy byli panowie radni, którzy jak pan...
Tak, ile był zarządzić,
po co nam ta hala, na co nam ta hala, a kto koszty, a po co te koszty, a kto to będzie utrzymywał, a remontował kto, no, no i...
To znaczy my na pewno dyskutowaliśmy, ja pamiętam osobiście zadawałam pytanie, poza tym, o rany, po co jest burmistrz wybrany przez większość miasta, po co ma sztab ludzi, którzy się na tym znają, a ja po prostu musimy mu ufać. Owszem, możemy zadawać pytania, ale ja na przykład się nie czuję na siłach i podejrzewam, że żaden z nas, żeby kwestionować pewne projekty czy plany, no, czy
coś,
później możemy analizować to
po prostu. Generalnie stoi to troszkę na głowie.
Ale nie przed rozpoczęciem, to była komisja, myśmy pytali, dyskutowaliśmy. Ja już pamiętam, tak jak mówię,
dlatego zadałem to pytanie, czy była komisja i była dyskusja, bo prawdopodobnie na tym spotkaniu nie byłem, dlatego o to zapytałem. Natomiast a propos dyskusji, teraz...
Szanowni Państwo, no nie będziemy w ten sposób...
Poza tym są wszystkie... Proszę siąść
Pani Renowo, komisja zarówno w styczniu, jak i w lutym, jak i dzisiejsza odbywa się zgodnie z planem i w tym momencie
proponuje... W styczniu nie było, nie było planowej komisji.
Sesji nie było.
Ale była sesja zwołana potem.
Szanowny panie, jeszcze raz panu odpowiem. Komisje pracują zgodnie z planem pracy przyjętym. I w styczniu mieliśmy komisję, w lutym mieliśmy również komisję, w marcu mamy komisję. Dodam tylko, pracujemy w tej chwili zgodnie z planem pracy, który przyjęliśmy na 2018 rok. Także jeszcze raz powiem, w styczniu mieliśmy komisję. Czy państwo jeszcze w sprawach bieżących mają pytanie do państwa?
Ja mam jeszcze odpowiedź dla pana Waldemara. Panie Waldemarze, pan prawdopodobnie w przeciwieństwie do mnie, mam nadzieję, będzie jeszcze starał się wielokrotnie być radnym w tym mieście, bo tak zazwyczaj bywa, że ktoś zostaje radnym, to sobie potem myśli, że będzie jeszcze. Ja już nie będę, bo ta kadencja radnego z całą pewnością będzie dla mnie ostatnią kadencją. Natomiast, co nie znaczy, że nie będę startował w wyborach. Ale uważam, to w tej chwili na przykład to, że ktoś zdobędzie mandat radnego, a potem z niego zrezygnuje, nie rodzi jakichkolwiek konsekwencji finansowych albo organizacyjnych. W tej chwili przy tym systemie wyborczym, który będzie wchodziła następna osoba z listy. W okręgach jednomandatowych rezygnacja z mandatu byłaby lekkim nadużyciem i egoizmem, dlatego ponieważ zmuszała wtedy do nowych wyborów, do nowych kosztów i tak dalej. Ja po prostu uważam, panie Waldemarze, że można, po to jest komisja finansów, po to jest kilku radnych, tak samo jak po to jest Rada Miejska, żeby tak ważne decyzje naprawdę przeanalizować od A do Z. A ja uważam, że my w naszym mieście troszeczkę zostaliśmy postawieni tutaj przed faktem dokonanym. Pan zapytał, czy były inne pomysły na ten temat. Oczywiście, że są pomysły. W gazecie, którą wydaje, kilka numerów temu podawaliśmy przykłady na przykład bardzo podobnego obiektu w Siemianowie w Mysłowicach. Podawaliśmy przykład podobnego obiektu w Katowicach. gdzie obiekty te znajdują swoje miejsce, gdzie są wyłączone z budżetów danych miast i dobrze funkcjonują. Wiem, że pan Marek Grozowski, poprzedni burmistrz swego czasu, prowadził bardzo zaawansowane rozmowy, żeby cechownia stała się elementem wyższej szkoły, wyższej uczelni, albo Uniwersytetu Śląskiego, albo Humanistycznej Szkoły Humanitas.
Czemu pan powtarza jakieś bzdury?
Jeszcze raz, jakie bzdury?
Nikt tam nie chciał żadnego Uniwersytetu.
Powtarzam to, co usłyszałem od Brozowskiego. Jeżeli Brozowski kłamie, to proszę zniknąć. Natomiast powinniśmy teraz ten szczegół. Panie burmistrzu, proszę mi teraz nie przeszkadzać. Pozwólcie, że tak
bzdury pan opowiada.
Ja mówię panu, pan jest tak. Jeszcze raz apeluję, panie burmistrzu. W przyszłości takie strony finansowe miasta.
Naprawdę jest to bardzo komisji.
Panie burmistrzu, czy mieliśmy jakieś różne oferty na cechownie z instytucji?
Ale
czy staraliśmy się o to?
Przecież to co opowiada pan, ja po prostu chcę być grzeczny i nie komentować tego, bo aż to nie wypada. No. Ktoś weźmie za 20 milionów remont cechowni i będzie tam prowadził działalność kulturalną jakąś albo jakąś inną. No, to jest absurd.
To miasto ma to robić, tak? Miasto ma to robić. Miasto ma pan przerzucić ciężar utrzymania tego na barki mieszkańców.
Tak, bo miasto do tego właśnie.
Nie, miasto jest do tego, żeby była czysta woda, czyste powietrze, tanie śmieci od tego z miasta, a nie od robienia kultury za kilkadziesiąt milionów złotych. To są pieniądze społeczne, które wolamy na to koledzy. A wie pan, jak będzie kosztowało utrzymanie cechowni? Tak zastanowił się pan, panie przewodniczący?
Proszę, ile będzie kosztowało?
Według oficjalnej odpowiedzi, którą dostałem z urzędu miasta, 850 tysięcy rocznie, według oficjalnej odpowiedzi. A jestem głęboko przekonany, że będzie znacząco wyżej. Znacząco.
Rok w rok
wywalimy milion złotych społecznych pieniędzy na utrzymanie obiektu.
Ale Stasiu, ale zobacz, ale ten budynek będzie wart 25 milionów
po pięciu latach można
komercję wsadzić czy coś i będzie może i zarabiał, i może nie będzie...
Nigdy w życiu nie będzie zarabiał. Nigdy w życiu. Nigdy.
Ja nie ma pytań więcej. Na te pytania już odpowiadam.
Nie, ale panie prezesie, pan rozumie intencje.
Ja bardzo zalegam posiedzenie.
Ja mam intencje, bo pan będzie długo radny do wypowiedzenia. Intencje, żeby to dopuszczę do pani rzeczy, żeby oczywiście można dopuścić, że to była świadoma, bardzo głęboko, co będzie ma na decyzję.